mniejszym gronie, ale nawet w ciągu 4 dni możemy w tym roku spotkać się przy świątecznych stołach. Jak biesiadować, żeby nie przytyć, a co gorsze, żeby nie odchorować. O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Kulinarne przygotowania do świąt są już pewnie w wielu domach na takim etapie, że sugerowanie przygotowania zdrowszych potraw może być już niestety spóźnione. Być może jednak ktoś jeszcze potrzebuje podpowiedzi, co podać na wigilijny stół, żeby zbyt mocno nie obciążyć układu pokarmowego, a mimo wszystko być wiernym kulinarnej tradycji. Wigilijne potrawy, zdawałoby się, nie powinny być obciążeniem dla naszego układu pokarmowego, ale okazuje się, że niektórzy już po wigilii i po wieczerzy czują się źle. Które z tych polskich tradycyjnych potraw na tę okazję mogą być tego przyczyną i dlaczego, pani profesor?
No tak, odpowiadając panu redaktorowi na to pytanie, się zastanawiam, co zrobić, żeby dobrze wypaść w oczach naszych słuchaczy. Bo święta szykują nam się szczególne, trochę smutniejsze być może niż zawsze, więc mówienie o tym, żeby czegoś nie jeść, no nie będzie tak dobrze odbierane przez naszych słuchaczy. Z drugiej strony powiedzenie, że skoro smutniejsze święta, to jedzmy ile chcemy, też będzie niedobrze. I tak musimy to trochę wyważyć.
Czyli pat.
No taki kompromis musimy w tym wszystkim znaleźć, po prostu, żeby państwo mieli święta bardzo piękne i udane. Natomiast wydaje mi się, że są pewne techniki kulinarne, które jeszcze na pewno wszyscy nie zdążyli użyć, bo w końcu Wigilię szykujemy dopiero w czwartek. I myślę, że warto powiedzieć, że takie przeciążenie przewodu pokarmowego jest szczególnie ze względu na duże spożycie tłuszczu. Bo nie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że oliwa to dobry tłuszcz, ale też bardzo ciężkostrawny, długo przebywający w przewodzie pokarmowym. Więc może niekoniecznie każdy nasz kawałeczek śledzia musi pływać w dużej ilości oliwy albo w śmietanie 30%, bo jest smaczniejsza. Poza tym no, trzeba też zwrócić uwagę na wszystkie formy smażenia, a nawet smażenia i podsmażania. I chyba jeszcze gorszą formą przygotowania posiłku jest podsmażenie. To zawsze się robi już przy produkcie, który został wcześniej przygotowany, najczęściej usmażony, a potem jeszcze go dodatkowo przysmażamy. W związku z tym niejako mamy
chcąc tylko podgrzać.
Dwa razy kontakt z tłuszczem, który no, chce czy nie chce i tak do tej potrawy wsiąknie. W związku z tym ona będzie bardziej ciężkostrawna, więc może do tego podgrzewania użyjmy właśnie piekarnika, mikrofalówki, a niekoniecznie patelni. Więc myślę, że to jest tak szczególny świąteczny dzień, a w zasadzie no, wyjątkowy dzień w roku, że może koniecznie ta patelnia niech nam nie będzie takim najważniejszym narzędziem w kuchni. Drugi błąd, jaki robimy, to przede wszystkim spożywamy tam dużo surowej cebuli. Kroimy to właśnie do śledzia, do sałatki, przystrajamy cebulą tatar z łososia na przykład, więc tej cebuli jest stosunkowo za dużo i ona jest surowa. W związku z tym jest też produktem ciężkostrawnym. I teraz połączenie tego wszystkiego, zrobienie kilku błędów na raz powoduje, że przeciążymy przewód pokarmowy. Więc jeśli już zrobimy jakiś błąd i zjemy tego śledzia utopionego w oliwie, to starajmy się, żeby pozostałe potrawy no nie były w tej oliwie utopione. Więc może zamiast śmietany użyjmy jogurtu, a w tej chwili mamy bardzo dobre gatunkowo jogurty. Są też jogurty gęste, które świetnie się nadadzą właśnie do przygotowania śledzia czy dodania do sałatki. Albo kolejna rzecz, majonez. No to nie jest święto majonezu, a mimo to ja widzę, ile ludzie kupują w tej chwili majonezu w sklepie. Więc
ale to pewnie na pierwszy, drugi dzień. Nie na Wigilię.
Ja myślę, że na Wigilię on też będzie się znajdował w sałatce tej jarzynowej. No i znowu, tak. mamy dużo oliwy, mamy śmietanę, mamy majonez i to są wszystko rzeczy bardzo wysokotłuszczowe, w związku z tym no, będą zalegały w przewodzie pokarmowym. Więc jakby z takim trochę rozsądkiem, z dodatkami do potraw, które już zapewne państwo zaczęliście przygotowywać. No i właśnie przemyśleć tą technikę, żeby tego smażenia było jak najmniej, żeby to było raczej ugotowane, upieczone, pieczone, przygrzane w piekarniku i w mikrofali, a nie na patelni. To takie jakby bardzo proste rzeczy, które jeszcze można zrobić.
A jeśli chodzi o potrawy, które zawierają kapustę, bo i bigos, i pierogi z kapustą, i kapusta, i to jest
Na pewno
takie
jest...
warzywo, które jest zdrowe, ale nie dla wszystkich.
No nie dla wszystkich, a poza tym nie wyobrażam sobie, żeby na Wigilię ktoś przygotował kapustę też bez dodatku oliwy.
No
albo
właśnie.
Ona jest wcześniej przesmażona i potem tuszona, albo jest tuszona właśnie z dodatkiem oliwy, no bo nie dodaje się żadnych kawałków mięsa, rozumiem, więc na pewno jest dodana oliwa, więc znowu trzeba popatrzeć, ile mamy takich produktów, gdzie dodajemy oliwę, właśnie masło, śmietanę i majonez, bo to wszystko razem sumowane, no nie ma siły, po prostu przeciąży przewód pokarmowy.
Ale pani cały czas wraca do tej oliwy, ja natomiast chciałbym, żeby powiedzieć, że niektórzy też samej kapusty nie bardzo mogą zjeść.
No ja myślę, że ci, co nie mogą zjeść kapusty, to oni o tym wiedzą, dokładnie. I tej kapusty wezmą po prostu na koniec łyżeczki od herbaty po to, żeby potrawa wigilijna była, mówiąc,
zaliczona.
Tak jest, że tych 12 potraw jak ma być, no to ma być. Ale właśnie z rozsądkiem też się częstować, że to od razu nie trzeba po 3 łyżki wszystkiego nałożyć na talerz, tylko po jednej.
No o tym, jaka technika jest najzdrowsza, to powiemy potem, a jeszcze wróćmy do tych potraw. Jakie tam jeszcze może być niebezpieczeństwo? Barszczyk na przykład.
Ja myślę, że teraz mówimy tak do wszystkich, ale nie mówimy do pojedynczych osób, które też mogą wiedzieć o tym, że pewne produkty im nie służą i szkodzą i po zjedzeniu barszczu na przykład obserwują, że mają rozwolnienia albo że mają zabarwienia moczu. No to znaczy, że to jest tak naprawdę być może dla nich niekoniecznie dobra potrawa, którą powinni tutaj spożywać. No ale znowu, umówmy się, że my się cały czas umawiamy na małe ilości, żeby spróbować wszystkiego. I wtedy powinno być wszystkim dobrze.
No dobrze, no to w takim razie, czy jest jakiś dodatek, którym można wzbogacić tych 12 potraw, który pozwoli przynajmniej złagodzić te skutki niechcące za dużo zjedzonej kapusty, wypitego barszczyku, może tam jeszcze ktoś z makiem i z tymi łazankami za dużo przesadzi, może śledzia za dużo zje, może ryby za dużo zje, może ryba była za słona, no i tak dalej.
Ja myślę, że warto tutaj Państwu podpowiedzieć, że mamy w tej chwili bardzo duży asortyment ziół, przypraw. Przypraw takich, powiedziałabym, zdrowych, właśnie poprawiających trawienie i działających nawet w przewodzie pokarmowym przeciwzapalnie. I my, Polacy, generalnie trochę za mało z tych ziół korzystamy, a w zasadzie powiem z jakich. Bardzo dobrą przyprawą jest kurkuma. Bardzo dobrą przyprawą jest oregano, jest bazylia, jest koper czy koper rzymski, jest cynamon, są goździki. To wszystko są bardzo dobre przyprawy, które absolutnie się komponują teraz z tymi naszymi daniami wigilijnymi. I raz, że poprawią trawienie, a dwa, tak jak powiedziałam, będą działały przeciwzapalnie, czyli mają też jeszcze jakiś efekt dodany, że nawet jeśli coś nam zaszkodzi, to te zioło nam pomoże jakby w zwalczaniu skutków ubocznych.
No niektórzy mogą powiedzieć, że barwa się zmieniła w przypadku kurkumy na przykład.
Tak, już rzeczywiście.
To jakieś nie takie jest jak zawsze.
No ale jeśli to potraktujemy w kategorii, że to ma być dla zdrowia i myślę, że dodanie kurkumy i ta żółta barwa, czy w ryżu, czy w śledziu, czy w dodatku do innej ryby, to nie jest też coś takiego, co by nam w naszej kuchni polskiej mogło przeszkadzać, bo to jest jakiś dodany kolor, ciekawy nawet kolor, jeszcze do tego dołożona pietruszka, natka pietruszki zielona, no pięknie wygląda. Więc myślę, że w tych kategoriach, że to wygląda inaczej niż zawsze, to wcale nie znaczy, że gorzej albo że źle.
Poza tym plusem, że to jest przeciwzapalne, co jeszcze kurkuma ma?
No przede wszystkim jest to związek, który będzie działał bardzo korzystnie, jeśli chodzi o układ trawienny, czyli poprawi nam to trawienie, poprawi nam metabolizm przede wszystkim. No, są tacy zwolennicy, że metabolizm poprawiając przez żywność możemy poprawić również kurkumą, ale kurkuma to przecież związek przeciwnowotworowy, więc nawet w takiej kategorii długoterminowej warto nie tylko na święta stosować kurkumę, a warto ją w ogóle mieć w kuchni i stosować stosować zawsze, bo ona się praktycznie świetnie komponuje i z zupą, i owsianką, i z jogurtem, i z sałatką. No wszędzie ją można praktycznie dodać. A jest to zioło, które medycyna chińska zna już od tysiącleci. Jest to podstawowa przyprawa stosowana w kuchni właśnie takiej antynowotworowej, przeciwzapalnej, przy przeziębieniach, więc no odpornościowe zioło, więc no myślę, że tutaj takich przymiotów akurat dla kurkumy można znaleźć bardzo dużo i zastosowania.
Niektórzy, pamiętają z dzieciństwa albo jako rodzice też przygotowywali takie herbatki z kminku. To było dla dzieci, ale ten kminek przecież pojawia się w kapuście kiszonej, która może się znaleźć na takim stole, bo to przecież też jest jedna z potraw, która
tak,
towarzyszy
tylko,
nam.
Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale chyba gro ludzi kminku za bardzo nie lubi, bo nie lubi tego aromatu kminku, ale rzeczywiście warto o nim powiedzieć, że jest to też bardzo wartościowe zioło. No zioło, które może trochę działa wiatropędnie, więc no nie wiem, czy chcielibyśmy, żeby ona akurat tak u nas zadziałała, ale myślę, że ono będzie działało po Wigilii, więc też poprawi nam trawienie, więc na pewno warto wspomnieć o koprze, ale jest koper włoski, który jest raczej takim ziołem, powiedziałabym, nie aż tak wiatropędnym, a z kolei też poprawiającym trawienie, więc też warto z tego skorzystać. No mamy w tej chwili czosnek niedźwiedzi. Nie ma już, bo część osób obawia się przed takimi świątecznymi potrawami, przy świątecznych potrawach, żeby czosnku nie było, bo wtedy mamy, no może walory smakowe są lepsze, ale może inne walory są gorsze, jeśli chodzi o towarzystwo. Natomiast
jak wszyscy zjedzą, to nie ma znaczenia.
Też, prawda, pod warunkiem, że wszyscy zechcą to zjeść, tak? Bo ktoś może źle tolerować i mieć wzdęcia poposiłkowe po czosnku, może go gorzej tolerować, ale z kolei do wykorzystania jest w tej chwili ten czosnek niedźwiedzi. On ma też bardzo ciekawy walor smakowy, organoleptyczny, a też ma bardzo dobre działania takie przeciwzapalne, oczyszczające, więc też warto by sobie z tego skorzystać, a jak najbardziej w sklepach jest dostępny.
No dobrze, ten czosnek tradycyjny to my wrzucamy do różnego rodzaju pieczenia, czegokolwiek. Możemy to dodać roztarte, pocięte, ale raczej podobno lepsze jest roztarte niż pocięte. No ale ten niedźwiedzi to troszkę inaczej wygląda.
No na pewno.
I do czego go można dodać?
Czosnek niedźwiedzi do, oczywiście...
Biorąc pod uwagę tradycyjne nasze potrawy.
Myślimy już o świątecznych, czy jeszcze o wigilijnych?
Jeszcze o wigilijnych. Zostańmy jeszcze przy wigilii.
Więc myślę, że jest w tej chwili fajna taka technika przygotowywania karpia z tym czosnkiem niedźwiedzim, więc nawet w galarecie on nie jest wtedy... Część pacjentów mówi, że to taki mdły się robi bez tego czosnku, a z tym czosnkiem ma taki bardziej wyrazisty smak rybi. No część karpia je na słodko, no to wtedy nie doda tego czosnku niedźwiedziego, ale jeśli ktoś je na słono, no to jak najbardziej. Raz, że też bardzo ładnie się skomponuje z barwą, jeśli chodzi o galaretę, gdyby to dodać do galarety, do tego karpia. Więc myślę, że takich innowacyjnych pomysłów to sporo. Można sobie nawet popatrzeć w internecie, zadać takie hasło czosnek niedźwiedzi i do czego to można dodać i popatrzeć, czy akurat się świetnie skomponuje z naszą galaretką do karpia.
No dobrze, to za chwilę powiemy, jaka technika powinna być stosowana, jak to tak zaplanować i zjeść, żeby potem nie cierpieć. Pani profesor, nawet najbardziej bogato zastawiony stół nie musi być powodem dotkliwych problemów trawiennych. Tak się mówi.
No tak,
ale wystarczy, że będziemy jeść i pić z głową. Też bardzo taki utarty slogan. No to co to znaczy z głową, pani profesor? Zacznijmy od Wigilii. Jak to w ogóle zjeść? 12 potraw i czuć się lekko jeszcze do tego.
Ja myślę, że już każdy, to takie proste chyba pytanie, bo już każdy, myślę, parę Wigilii miał w swoim życiu, w związku z tym
wie... Za każdym razem popełnia te same błędy.
No właśnie, wie, jak się czuł po tej Wigilii, więc powinny być pewne przemyślenia, za każdym razem bardziej takie rzeczowe, co nie powinno się zrobić. Ale wracając do tematu. Jaki my najczęściej robimy błąd? Przed Wigilią praktycznie bardzo mało jemy, albo niektórzy w ogóle nic nie jedzą. No to wiadomo, że jeżeli siadają o tej godzinie 17 czy 18, a może 16 do stołu wigilijnego głodni, to będą się chcieli jak najszybciej najeść. No i niestety będzie to podstawowy błąd, bo skończy się to na jednej, dwóch, trzech, może kilku potrawach i już dalej po prostu nie będą w stanie nic zjeść. Więc przede wszystkim zasada jest taka, że wigilia zaplanowana, no powiedzmy na godzinę 17, to trzeba zjeść śniadanie, trzeba zjeść jakiś owoc albo warzywo na drugie śniadanie i jakąś delikatną może zupę albo jogurt w porze obiadowej, po to, żeby cały proces trawienny odbywał się tak jak zawsze. Żeby nie było nadmiaru wydzielania kwasu solnego, enzymów trawiennych, żeby po prostu nie mieć dolegliwości takich bólowych, wręcz głodowych przed zaczęciem.
Nie siadać z zassanym żołądkiem.
Dokładnie tak. I wtedy jakby mamy szansę dopuścić nasze ośrodki sytości i głodu do tego, żeby one powiedziały, że nie, no wcale taki nie jestem głodny, więc nie muszę się, mówiąc brzydko, rzucać na to jedzenie. I wtedy mamy szansę pomyśleć, co i w jakiej kolejności zjemy.
I to myślę, ważne właśnie. W jakiej kolejności? Od czego nie zaczynać?
Ja myślę, że tutaj Polaków nie przekonamy do tego, ale z tego, co wiem, w basenie Morza Śródziemnego, a zwłaszcza Francuzi i Włosi, nie zaczynają od rzeczy tłustych. Oni zaczynają od rzeczy warzywnych. Po to, żeby ten przewód pokarmowy przygotować i też nie kończą rzeczami od razu bardzo słodkimi, ale jeszcze do tego może za chwilkę wrócę. Więc powiem może, jak zrobić. Wchodząc za stół wigilijny, warto zobaczyć, jakie są potrawy i od tego zacząć, bo być może one się w tym roku zmieniły i nie są takie jak w tamtym roku. Warto zobaczyć, co bardziej lubię, co mniej i na pewno warto sobie zaplanować, od czego zacznę i na czym skończę. I druga bardzo ważna zasada, której uczę zawsze swoich pacjentów przed wigilią każdego roku, że jeśli stoi śledź, to bierzemy jedno dzwonko śledzia, a nie dwa, trzy. Po co te dwa, trzy dzwonka śledzia? Będzie taki smaczny strasznie, to wrócimy po tych 12 potrawach. Ręczy, że już nie wrócimy. Więc częstować się z głową. Po prostu mamy 12 potraw, zobaczyliśmy, że wszystkie nam pasują, wszystkie bardzo smaczne, bo oczywiście znam takich, którzy mówią, że oni idą na wigilię tylko dlatego, żeby zjeść pieroga z kapustą i grzybami, bo tylko raz w roku na takie pierogi trafiają. No to tacy mogą sobie zacząć i skończyć na tych pierogach. Natomiast ci z Państwa, którzy planują zjeść dla tradycji 12, po prostu częstować się po jednym i nie zrobić takiego śmietnika przysłowiowego z talerza, czyli nie wziąć sałatki, bigosu, śledzia, nie wymieszać tego wszystkiego ze sobą. Przede wszystkim nie wiem dlaczego, ale bardzo często słyszę, że wigilia u większości kończy się po godzinie dwóch i już wszystko jest, w zasadzie wszyscy są tak najedzeni, że już ledwo dyszą. Trzeba to wydłużyć w czasie. No dajmy szansę dla tego organizmu. Spotkaliśmy się po to, żeby ze sobą pobyć, porozmawiać, więc jest pomału. Im szybciej jemy, tym więcej łykamy powietrza. A jak łykamy powietrze, wypełniamy żołądek, to uczucie takiej niestrawności, rozpierania w brzuchu, nieprzyjemnego nawet bólu, może się pojawić. Więc powoli jeden kawałek jakiejś potrawy na talerzu, powoli go jemy, dyskutujemy. Mamy przecież cały wieczór, a może nawet aż do pasterki to bardzo wiele godzin. W związku z tym rozłóżmy to w czasie. Na pewno pozwoli to dla przewodu pokarmowego lepiej trawić i ten przewód pokarmowy ma szansę, żeby wszystkie enzymy dotarły tam, gdzie trzeba i do jakiego trzeba pokarmu, a nie my nawrzucamy jak woreczek i oczekujemy organizmie zrób coś z tym, bo się fatalnie czuje.
No dobrze, ale w takim razie no niestety są niektóre potrawy tradycyjne i trzeba je zjeść. I te najgorsze, w sensie trudnych do strawienia, zostawiamy pewnie na koniec.
No to też niedobrze, bo to już będzie pewnie noc. W związku z tym, no ja myślę, że te ciężko strawne pokarmy, no też nie wiem, jaka jest w poszczególnych domach tradycja, czy najpierw się zaczyna od zimnych pokarmów, a potem się wnosi te ciepłe pokarmy, czy one od razu są na stole. Także trudno mi powiedzieć, jak to zrobić w każdym domu.
Ale jak
Niemniej
najlepiej by
jednak,
było.
No najlepiej by było, tak jak robią Francuzi, zacząć od delikatnej sałatki, to trochę rozładuje nasze preferencje smakowe, żeby jeść dużo naraz i szybko, a potem sobie wziąć te pokarmy ciężkostrawne, ale im bardziej ciężkostrawne, tym mniej ich zjeść. Przecież nie musimy jeść po 5 łyżek naraz bigosu. Zjedzmy łyżeczkę ciepłego bigosu, zjedzmy jakąś usmażoną czy upieczoną rybkę, a potem możemy sobie popatrzeć na pozostałe zimne przekąski, które stoją i będą stały do końca, pewnie na tym stole nikt ich nie zabierze. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie w polskiej tradycji są te słodzone kompoty. To wcale nie jest nic dobrego. Dlatego, że spożywając te oliwy, śmietany, majonezy, ryby, bigosy i jeszcze do tego fermentujące węglowodany, to wszystko na pewno spowoduje, że nasza mikrobiota jelitowa po prostu dostanie swoją najlepszą pożywkę, czyli coś, co może sfermentować i będzie nam robiła tą fermentację, co pogorszy nam jednocześnie trawienie tych tłuszczy, więc nie pić tego kompotu.
Ten kompot nieposłodzony, to on się nie da wypić.
No ale czy on musi na pewno być i czy to musi być?
Jest taki
no to niech to będzie
suszonych.
parę łyków, a nie picie tego przez całą trwającą wigilię przez parę godzin i to wtedy jest po 2-3 szklanki czegoś słodkiego i czegoś, co nam wcale nie pomoże, bo to, że tam są śliwki suszone i wszyscy, albo jabłka suszone i mówią, że to poprawi perystaltykę, tak, ale dodatek cukru sprawi, no niestety, fermentację w jelitach.
No dobrze, to wiem, że niektórzy sięgną po coś innego, ale o tym to w ogóle nie mówmy, to już nie jest
to indywidualnie
tradycja
każdy wybierze.
Wigilijna akurat. Natomiast czy można jakieś ziółka polecić, takie herbatki, które trochę nam poprawią to, co się dzieje w przewodzie pokarmowym?
Też trudno jest powiedzieć do wszystkich, że dla wszystkich jest to rzecz dobra. Niektórzy mówią, że mają takie, jak to wszyscy pacjenci mówią, takie obsadzenie, czyli takie, nie wiem, poprawienie chyba tego trawienia albo zmniejszenie tego rozpierania w jamie brzusznej, nawet po takiej mocniejszej herbacie czarnej. Dla części jest to niedobry produkt, dlatego że spowoduje dodatkowo zaparcia. Więc tu bardzo indywidualnie bym powiedziała, czy taka herbata w trakcie albo na koniec. Ja myślę, że w trakcie Wigilii chyba najzdrowsza będzie woda mineralna i to nie gazowana. Jeśli już mamy mówić tak, żeby się dobrze czuć, to tak by było najlepiej. Natomiast po rzeczywiście delikatne herbaty są polecane. Natomiast pan redaktor pyta konkretnie o zioła. I tutaj bym powiedziała, że takim neutralną herbatą ziołową byłaby herbata z rumianku właśnie. Natomiast dla niektórych dobrze zrobi herbata miętowa, ale dla niektórych wręcz przeciwnie. Dla osób, które mają nadkwaśność żołądkową, zakażenia Helicobacter pylori, a może nawet o tym nie wiedzą, albo mają refluks górny, czyli żołądkowo-przełykowy, wręcz herbata miętowa z mięty pieprzowej jest zabroniona, bo nasili wydzielanie kwasu solnego i pogorszy te nieprzyjemne uczucie zgagi po zbudzeniu się po tej wigilijnej wieczerzy.
A ci, co mają zespoły jelita drażliwego na przykład?
Też nie powinni pić mięty. Więc dla tych na pewno delikatna herbata zielona, biała albo herbatka z rumianku. No i herbaty owocowe. Przy czym też dobrze by było, żeby nie były słodzone, żeby nie było tego dodatku cukrowego i tej pożywki dla naszych niekorzystnych bakterii jelitowych, tych żywiących się i fermentujących, żywiących się cukrami.
No dobrze, to w takim razie za chwilę spróbujemy powiedzieć, do jakich potraw już w czasie świąt lepiej się zabierać, a które lepiej omijać. Pani profesor, w normalnych warunkach Boże Narodzenie to okazja do spotkań w gronie rodziny, przyjaciół, z obfitym jedzeniem, często zakrapianym mocniejszymi trunkami. W tym roku wysiadowanie zgodnie z pandemicznymi rygorami ma być w mniejszym gronie, ale stoły pewnie będą kusić bogactwem potraw i trunków, jak zwykle. Jak jeść i pić, żeby tego właśnie nie odchorować?
No, myślę, że jest taki trend teraz, że jednak ludzie mniej zrobią tego jedzenia niż zawsze, chociaż może się mylę, ale nawet, bo sama też troszkę musiałam zamówić różnych rzeczy, to widziałam, że te zamówienia, przynajmniej ci restauratorzy mówią, że są mniejsze w tym roku.
Ale tu kalendarz trochę psuje,
bo
dużo
kilka
dni jest.
Dni, no właśnie, ale Może przez to, że ludzie mniej zamówią, to też rozłożywszy to na te 3 dni, to będzie mniej tego jedzenia. Ja przynajmniej tak się pocieszam. Natomiast ma pan redaktor rację, że ponieważ te święta są takie smutniejsze niż zawsze, to z kolei część osób będzie chciała się tym jedzeniem trochę pocieszyć. No i tutaj liczę na inwencję twórczą i wymyślaniu wspaniałych potraw po to, żeby się pocieszyć i że te potrawy będą takie zdrowe, myślę. I ja tak wierzę, że wszyscy są na tyle wyedukowani już, że wiedzą, że coś, co zdrowsze, wcale nie musi być niesmaczne. Ludzie teraz korzystają z różnych przepisów internetowych i tam widzę i bażanty się pojawiają na stołach i pojawiają się jakieś świetnie dekorowane indyki, więc to wcale nie musi być pasztet, nie musi być wieprzowina i to jeszcze tłusta wieprzowina. No, takiego robienia wyrobów swojskich i wędzenia też chyba ludzie mniej w tej chwili robią, więc może to my tylko tak zakładamy, że wszyscy będą jedli dużo. Natomiast na pewno trzeba powiedzieć, że to nie są święta takie, żeby jeszcze dodatkowo trzeba było jeść ziemniaki. Może zjedzmy więcej warzyw na to konto. Warzywa są taką miotłą wymiatającą niezdrowe związki, które nie potrzebujemy wchłaniać. I może rzeczywiście inwencja twórcza w kierunku sałatek by się podziała tutaj. Tak sobie myślę, że w tym roku będzie dobrze.
No dobrze, a taka kolejność. Od czego zacząć? Co w środku i na czym skończyć? Na pewno skończyć na ciastach, jak się zwykle kończy.
Wiem, że teraz te tradycje świąteczne już nie są takie, że my siadamy od razu do świątecznego stołu na śniadanie, że część osób je delikatne śniadanie, a dopiero zasiada do obiadu, więc też trudno się odnieść, od czego zaczynać.
Czyli lepiej zjeść śniadanie i potem usiąść do stołu.
Myślę, że tak i że jednak święta sprzyjają takim świętowaniom z potrawami na ciepło, więc myślę, że się świetnie nadadzą na obiad. Dobrym pomysłem jest też zupa. Może u części będzie to zupa, jakiś krem grzybowy, a u części może jeszcze został barszczyk i oni bardzo dobrze się po barszczyku czują, więc zacząć od zupy. No właśnie, bogatość surówek, ale może nie z majonezem, a takich surówek, powiedzmy, zrobionych w sauté, tylko skropionych sokiem z cytrynki.
Czyli nie tak zwany kaczy żer?
No myślę, że robimy coś wykwintnego. Mamy dużo czasu, mamy mało osób, więc nie musi być tego dużo na stole. Robimy dla siebie, więc myślę, że tutaj dogadzanie sobie i komponowanie, a mamy w tej chwili z czego i cykorie możemy zrobić, pięknie udekorować i orzeszkami włoskimi, więc ja tu myślę, że to taka, jak jest mało osób, to ludzie pomyślą. Co
czego
sobie
ze sobą nie łączyć?
No na pewno znowu powiem o 2 rzeczach, a w zasadzie o 3. Soli. Soli jak najmniej.
Nie da się zjeść.
Nie, dlaczego? No bo skoro dzisiaj mówimy dużo o ziołach, to dodając zioła wcale nie musimy dużo dodawać soli i to będzie naprawdę organoleptycznie dobry pokarm, smaczny. Więc trochę mniej soli i na pewno nie połączyć tłuszczu z węglowodanami. Ja się zawsze obawiam takiego połączenia. Nawet jak ktoś ma bardzo obficie zastawiony stół, to po co od razu po tym obiedzie, czy po tym śniadaniu świątecznym, a nawet i po Wigilii jeść ciasto. Ja tego nie bardzo rozumiem, dlaczego to tak jest. To ciasto może być czymś, co oddzielimy sobie spacerem po obiedzie i wtedy przyjdziemy, wypijemy dobrą kawę, porozmawiamy dalej, zjemy ciasto, więc na pewno ciasto jest najgorszym rozwiązaniem, jeśli się go spożywa bezpośrednio po tłustych pokarmach.
No dobrze, to w takim razie teraz przejdźmy do tego, że mamy 4 dni. I pierwszy dzień to jest Wigilia, no i tutaj jedzenie na wieczór. Nie da się tego inaczej zaprogramować, bo po prostu Wigilia jest wieczorem.
Jest wieczorem.
Więc trzeba potem jakoś przespać tę noc. No i jest pierwszy dzień świąt, 2 dzień świąt, a potem mamy sobotę. Niedziela, znaczy właśnie niedziela.
No właśnie, ja myślę, że właśnie trzeba przede wszystkim zacząć od jakiegoś planowania, że to się nie może dziać siłą rozpędu, co mam, to postawiam na stół i jemy, ile mamy. że może właśnie pomyśleć, jaka potrawa będzie na pierwszy dzień, jaka na drugi, jaka na trzeci i te potrawy po prostu rozłożyć sobie na dni, więc już tyle się nie zje jednej potrawy, nawet żeby ona była najsmaczniejsza, to się nie zje tak dużo, jak stoi dużo i człowiek je takimi łapczywymi oczami, że tak powiem. Więc może kwestia planowania. Właśnie to są inne święta, bo przedtem chodziliśmy do znajomych, no więc albo do rodziny, więc najpierw stawialiśmy wszystko, co my mamy, potem oni stawiali wszystko, co oni mają. A teraz, skoro mamy spędzić te święta tylko i wyłącznie we własnym gronie, no to właśnie dla siebie zaplanujmy, tak jakbyśmy planowali w tygodniu, co zjemy na pierwszy dzień świąt, co zjemy na drugi i rozłóżmy to na trzeci dzień i wtedy będzie dobrze.
Nie wszystko na raz, a potem jest dojadanie, bo zostało.
I te odgrzewania. Naprawdę bardzo przestrzegam przed produktami odgrzewanymi, zwłaszcza na patelni, bo to jest naprawdę ciężkostrawny produkt z dużą zawartością tłuszczu.
Znaczy możemy się wzbogacić o jakieś probiotyki, które nam pozwolą te święta przetrwać lepiej?
Świetne rozwiązanie. Właśnie tutaj żeśmy nic nie powiedzieli o tych produktach ukwaszonych, które mogą być u nas na święta przecież. Możemy mieć ukwaszoną kapustę, ukwaszone ogórki, ukwaszone pomidory, buraczki. W tej chwili jest ta moda na te solanki, na te ukwaszenia, więc skorzystajmy z tych naturalnych produktów zawierających bakterie mlekowe, ale możemy też skorzystać z probiotyków dobrych. Mamy w tej chwili parę probiotyków w aptekach tak naprawdę już klinicznie przebadanych. Warto po nie sięgnąć, tylko one nie działają jak czarodziejska różdżka, bo probiotyk to nie jest środek ani poprawiający trawienie, ani poprawiający przeczyszczenie, ani odkwaszający. To nie jest coś takiego. Probiotyk musi się zasiedlić, czyli to jest podany jakiś malutki ekosystem bakteryjny, który musi się tam namnożyć i dopiero zadziałać.
Czyli dziś za późno.
Nie, dobrze.
Jeszcze można.
Jeszcze można. Dzisiaj przez całe święta, jeszcze po świętach paręnaście dni, aż do nowego roku, jeszcze dłużej, bo probiotyki stosujemy, już jak zaczynamy stosować dobry probiotyk, to stosujemy przynajmniej przez 2-3 miesiące. A też poprawią odporność, więc no teraz jak najbardziej.
Na koniec ruch jeszcze powiedzmy. Jakie znaczenie ma? Czyli spacer, jak długi spacer, czy konieczny?
Jasne, no myślę, że tutaj pan redaktor zadaje mi tak trudne pytania, bo ja nie wiem, czy my będziemy mogli spacerować, ale chyba będziemy mogli, w związku z tym...
Nie będziemy mogli tańczyć tylko w Sylwestra na
ale
ulicy.
Ale spacerować tak, więc jeśli będziemy mogli spacerować, to w ogóle nie ma dyskusji. Spacer jest najlepszym lekiem na wszystko, a tym bardziej na niestrawności albo na przejedzenia, więc absolutnie tak i zawsze rozdzielmy pokarmy tłuste spacerem od ciast albo deserów.
Moimi Państwa gościem była dziś profesor doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Jak zwykle z Pani wiedzy i doświadczenia korzystamy przy okazji świąt. Mam nadzieję, że chociaż trochę nam zawsze zostaje w głowach i lepiej się czujemy po tych świętach. Tę i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej, a było to już ostatnie w tym roku spotkanie z Państwem w tej audycji. Na święta Bożego Narodzenia życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, a także pogody ducha i wytrwałości w oczekiwaniu na normalność. I oby ta normalność wróciła do nas jak najszybciej w nowym roku. Ja już dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.